Witam Państwa na dziewiątym spotkaniu w ramach webinarium Into Digital. Dzisiejszym naszym gościem jest pan Mariusz Gromada, który jest dyrektorem Departamentu Customer Intelligence w Millennium Banku i opowie nam o tym, jak właśnie, w jaki sposób generatywna sztuczna inteligencja może być kopilotem w organizacji. Więc Mariusz, oddaję Ci głos. Proponuję, żeby ta prelekcja trwała do 45 minut i później będzie czas na dyskusję, natomiast oczywiście sama prelekcja może być krótsza. Jeszcze jedna uwaga, to spotkanie jest nagrywane, tak więc jeżeli nie wyrażają, jest nagrywane i później będzie udostępnione w serwisie YouTube, tak więc jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na rozpowszechnianie, publikowanie swojego wizerunku, proszę w takim razie nie włączać kamery, na przykład przy zadawaniu pytań. I to tyle z mojej strony, Mariusz, oddaję Ci głos.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, to bardzo miłe. Dzisiaj będę opowiadał o moich doświadczeniach z generatywną sztuczną inteligencją. Pasjonuję się tym tematem w zasadzie od samego początku pojawienia się czata GPT. Korzystam namiętnie w zasadzie ze wszystkich dostępnych rozwiązań dzisiaj na rynku, oprócz tych open source'owych. I mam nadzieję, że moje przemyślenia zebrane w tej prezentacji w jaki sposób pomogą Państwu też podjąć decyzję o tym, że warto z tego korzystać, a jeżeli korzystacie, to być może nawet skorzystacie w nieco inny sposób. Zachęcam też do zadawania pytań, jeżeli jest tutaj taka formuła dostępna, możliwa. Ja bardzo lubię w interakcji prezentować, ale oczywiście możemy też zorganizować sesję pytań na końcu. Prezentację przewiduję na około 40 minut, więc z pewnością będziemy mieli czas, by pogłębić wszystkie tematy, które Państwa interesują.
Ja się wtrącę jedynie, że formuła jest otwarta, tak więc możemy prosić.
Świetnie, dziękuję bardzo. Taka formuła jest najlepsza. Zatem Copilot w organizacji, ale ja już powiem, że nie tylko w organizacji, bo Copilot również w życiu codziennym. Ale zanim to chciałbym taki pewien może kontekst związany z Googlem przedstawić, który niejako daje fajne zrozumienie, dlaczego ta generatywna sztuczna inteligencja tak wiele dzisiaj zmienia. Ja przez ponad 20 lat uważałem, że wyszukiwarka Google i w ogóle firma Google jest niezwykle inteligentna i rozumie kontekst. W zasadzie chyba mało kto z nas dziś nie zna perfekcyjnie tych produktów i na co dzień nie używa jakichkolwiek produktów ze strony Google. Wydaje się, że te narzędzia tak bardzo nam ułatwiły pracę. Tak? A ja bym chciał teraz jeszcze raz pokazać dobrze znane okno wyszukiwarki Google, która jest niezwykle prosta i wpisuję w tąże wyszukiwarkę imię i nazwisko mojego bardzo dobrego kolegi, współpracownika z Banku Millennium, Łukasz Bezulski, wyraził zgodę na to, żeby tutaj jego nazwisko użyć i też wyniki wyszukiwań na jego temat. No i zobaczcie Państwo, wpisuję Łukasz Bezulski, mamy doskonale nam znany, prawda, jakiś taki element strony poukładane w kolejności, ale pytam o więcej Google'a. Łukasz Bezulski, co o nim wiesz? No i zaczynam się zastanawiać, bo układ wyników jest prawie identyczny. Dopisuję jeszcze dodatkowo, Łukasz Bezulski, jakie znasz jego osiągnięcia? No i uderza nas w dzisiejszym czasie, że w zasadzie niezależnie od tego, co wpisujemy w wyszukiwarkę Google, wyszukiwarka Google reaguje wyłącznie na jakieś słowa kluczowe. Nawet można zauważyć, że ja pytam tutaj o jego osiągnięcia, wyszukiwarka Google mówi, nie zawiera wyrażenia jego osiągnięcia, tak? Albo co o nim wiesz, tutaj wyszukiwarka Google mówi, że nie zawiera tego, co o nim wiesz. Więc wniosek jest taki, że no chyba tutaj z tym kontekstem nie do końca jest okej, chociaż nie zdawaliśmy sobie tego sprawy wcześniej. Ja osobiście nie zdawałem sobie z tego sprawy wcześniej, dopóki nie zacząłem korzystać z wyszukiwarki Bing wspartej przez GPT. Wtedy dopiero zrozumiałem, jak ta moc kontekstu zmienia paradygmaty również w wyszukiwaniu. Myślę, że mogę to pokazać na przykładach. Wprowadzam Łukasz Bezulski, co o nim wiesz? I Bing wsparty GPT odpowiada Łukaszu Bezulskim piękną historią. Kierownik zespołu sztucznej inteligencji w Departamencie Wiedzy o Kliencie zajmuje się m.in. personalizacją oferty, komunikacji z klientami, wykorzystując zaawansowane techniki analityczne i uczenia maszynowego. Oprócz tego jest pasjonatem biegania. Jest aktywnym uczestnikiem konferencji i wydarzeń. Jest również współautorem, współprowadzącym podcast o sztucznej inteligencji. I zobaczcie Państwo, tutaj mamy źródła wymienione, czyli zebrane wszystkie strony i to jest zupełnie coś innego niż wyszukiwarka Google, która podawała nam strony ułożone w jakiejś kolejności. Przez te strony musimy przejść, wszystko przeczytać, prawda? Ale idźmy dalej. Mamy to samo zapytanie, Łukasz Bezulski, jakie znasz jego osiągnięcia? Poza tym, że mamy tutaj bardzo podobne odpowiedzi do poprzednich, to pojawi się, otrzymał nagrodę prezesa Banku Millennium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie innowacji i rozwoju technologii. Faktycznie Łukasz taką nagrodę otrzymał, więc no, bardzo dużo dzięki rozumieniu tego kontekstu możemy tutaj się dowiedzieć i w moim odczuciu, gdy ja z tego zacząłem korzystać, to znacznie częściej teraz wyszukuję poprzez Bing, poprzez ChatGPT czy poprzez Bard, tak, aby pozyskać jakieś informacje. Jest to dużo szybsze i dużo łatwiejsze. Natomiast ten kontekst i rozumienie kontekstu idzie znacznie dalej. Bo tutaj zapytałem Binga, czy Łukasz Bezulski i Mariusz Gromada znają się. No chciałbym powiedzieć, że pracujemy w tym samym departamencie, znamy się od wielu lat, więc tutaj no proszę, Bing z ChatGPT pod spodem, prawda, wnioskuje, że z tego co się dowiedział, Łukasz i Mariusz znają się osobiście. Obaj pracują w tym samym departamencie w Banku Millennium, czyli w departamencie Customer Intelligence. Mariusz Gromada jest dyrektorem, a Łukasz jest liderem zespołu AI. Niezwykle ciekawe, mam nadzieję, że poobrazuje w jaki sposób właśnie to rozumienie kontekstu zmienia te paradygmaty i te wiele miesięcy temu właśnie firma Google zanotowała istotny spadek w cenach akcji właśnie w reakcji na te nowe formy, formuły wyszukiwania i interakcji ze sztuczną inteligencją. Rozumienie języka naturalnego, to tutaj to jest absolutnie kluczowe. Ja napisałem w tytule, że demokratyzuje technologię, ale dlaczego? Bo sztuczna inteligencja generatywna rozumie i odpowiada, posługując się różnymi typami języków. Troszeczkę to zgłębimy. Co to znaczy rozumie? Ma dla mnie rozumienie, to jest zdolność do interpretowania, przetwarzania i reagowania na język ludzki. Tutaj ważne jest to, że to ma odzwierciedlać bogatą semantykę, mają się pojawiać tam niuanse i emocje. I dzisiaj parę przykładów z emocją też będzie. I oprócz tego te różne typy języków są tutaj niezwykle istotne. Tak? Chodzi o połączenie języków formalnych z nieformalnymi. Języki nieformalne to są języki właśnie ludzkie, tak? Polski, angielski, wiele innych jednocześnie, a języki formalne to są na przykład języki programowania, bądź teorie, czy systemy naukowe, czy różne dziedziny wiedzy. I dzięki temu można, prawda, pisać w języku naturalnym, dawać swój background, kontekst i poszukiwać odpowiedzi w języku oczekiwanym. To jest niezwykle, niezwykle przydatne. Kilka przykładów. Kierunek tak jakby komunikacji z naturalnego języka w kierunku formalnym. To jest dosyć łatwe do zrozumienia, gdyż te przykłady pojawiały się w zasadzie na początku i programiści byli przez chwilę troszkę, prawda, przestraszeni, że może stracą pracę, ale na pewno się tak nie wydarzy, przynajmniej w moim odczuciu. Więc pisząc wymagania biznesowe, można poprosić GenAI, na przykład ChatGPT, o stworzenie prototypu takiego rozwiązania w języku formalnym, na przykład w Pythonie czy w C#. Podkreślę, że to jest taka komunikacja naturalny do formalny. Nie ma też problemu, aby zrobić to w drugą stronę, czyli formalny do naturalny. Czyli mamy jakiś kawałek kodu, którego nie rozumiemy i prosimy o interpretację tego kodu w różnych wariantach. Możemy zapytać, co się dzieje, albo możemy zapytać też, dlaczego akurat tak, a nie inaczej taka struktura w danym języku jest stosowana. Czyli już widzimy, że możemy się bardzo fajnie uczyć technologii, dlatego też slajd ma tytuł Rola GenAI w technologii, nauce i uczeniu się. Inne kierunki to są język naturalny do naturalny, niezwykle przydatna rzecz. Przykłady to możemy prosić o jakieś streszczenie wskazanego tekstu, możemy prosić o tłumaczenie na inny język, możemy też napisać biznesowo wymagania do treści, do komunikacji z klientem, do tej treści, którą wprowadzamy, na przykład wiadomości do klienta i też otrzymamy wtedy odpowiednią komunikację. Oczywiście ona nie musi być od razu najlepsza, możemy nad nią popracować, ten prompt ma tutaj znaczenie. Można też stosować kierunek język formalny do formalnego i też to testowałem. Na przykład prosimy o przetranslowanie kodu z języka, na przykład Java do Kotlin. I też okazuje się, że w wielu przypadkach świetnie GenAI, tutaj konkretnie stosowałem czata GPT, sobie radzi. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja osobiście znacznie szybciej się dzięki GenAI uczę, gdyż z pomocą GenAI mogę określić swój background, co rozumiem, czego nie rozumiem, poprosić o dostosowanie tej komunikacji do mnie. Otwierając Wikipedię i pytając na przykład o GenAI, czym jest generatywna sztuczna inteligencja, zapewne dostanę bardzo wiele różnych formalnych, prawda, określeń, a tutaj mogę napisać, że nie jestem na przykład ekspertem i proszę o różnego rodzaju analogie i takie analogie, proszę mi uwierzyć, dostanę i one będą bardzo często fajnie trafne. Nawet więcej, mogę się przy tej nauce dobrze bawić i nie tylko przy nauce. Wielokrotnie GenAI zaskoczyło mnie tym, jak ma świetne poczucie humoru i za chwilę to też zademonstruję. Będę podawał szereg takich konkretnych promptów, bo ta prezentacja będzie miała też taką formę, że pokażę, w jaki sposób można te prompty kreować, aby różnego rodzaju oczekiwane zachowanie generatywnej sztucznej inteligencji uzyskać. Zatem prompt. Właśnie prowadzę prelekcję na temat generatywnej sztucznej inteligencji, ale niestety nic na ten temat nie wiem. Czy możesz mi w dwóch zdaniach bardzo prostym językiem wyjaśnić, czym jest GenAI i czym różni się od AI? I proszę o dodanie trochę humoru, abym jakoś wyszedł z tej niekomfortowej sytuacji. No przyznacie Państwo, że jeżeli prowadzę prelekcję na temat GenAI i nic o GenAI nie wiem, to jest dosyć trudne. No i mam nadzieję, że GenAI w jakiś sposób pomoże mi z tej sytuacji wyjść. W odpowiedzi otrzymuję, że GenAI to taki rodzaj AI, który potrafi tworzyć nowe, nieznane wcześniej treści. I piękna analogia, jak na przykład malujące obrazy Picasso, który nigdy nie użył pędzla. Czy piszący wiersze poe, który nigdy nie trzymał pióra. Natomiast standardowa sztuczna inteligencja to raczej taki kalkulator na sterydach. Świetny w liczeniu i sortowaniu danych, ale bez iskierki kreatywności. Piękne porównanie, szczególnie dotyczące standardowej sztucznej inteligencji. Nie mogę się tutaj bardziej z tym zgodzić, gdyż no po prostu na co dzień stosujemy w banku też modele predykcyjne, które się w jakiś sposób klasyfikują do klasycznej sztucznej inteligencji. I tak sortujemy te dane i świetnie dzięki temu liczymy, ale tam kreatywności w tym nie ma. Dodatkowo jest troszeczkę nawet empatii, o którą prosiłem, że ChatGPT ma nadzieję, że uda mi się rozbawić publiczność i przetrwać tę prelekcję. Powodzenia. Świetne zrozumienie kontekstu i pięknie opisana różnica pomiędzy GenAI i AI. Jak tych promptów najlepiej się uczyć? Trzeba po prostu eksperymentować. I tutaj kolejny przykład dobrej zabawy. Utworzyłem wspólnie z GenAI nowy język naturalny. Troszkę użyłem języka naturalnego i pewnej formalnej definicji. Poprosiłem o połączenie, o nowy język jako wynik takiej kombinacji języka polskiego, angielskiego oraz włoskiego. I ten nowy język jest zdefiniowany jako użycie konkretnych języków w zależności od części mowy. Na przykład rzeczownik to jest język polski, czasownik język angielski i pewne inne definicje, nazwy własne, przetłumaczone na język polski i w podstawowych przypadkach ma być zastosowany język polski. Piszę też do czata GPT, że w kolejnym promcie podam zdanie w języku polskim, proszę o przetłumaczenie na ten nasz nowy język. Tą prelekcję oryginalnie przygotowałem również i wygłosiłem podczas 6. sesji strategicznej Data Excellence, więc użyłem wtedy takiego określenia, takiego zdania, że to jest tłusta sesja strategiczna Data Excellence. Cieszę się, że mogę tu dziś z Wami być. Zobaczcie Państwo, jak pięknie tutaj zostało to wszystko rozłożone na części pierwsze. Dane, konkretne języki zostały zastosowane i w wyniku mamy zdanie. Sesta sesja strategic, dane doskonałość. I'm happy, że can tu dziś z Wami be. No, uważam, że jest to kierunek naturalny do naturalnego, ale z pewną taką już dozą formalizmu, bo zdefiniowaliśmy konkretny algorytm i tutaj ten algorytm wydaje się, że dosyć bezbłędnie został zastosowany. Natomiast chcę ten język nazwać. Zatem pytam, proszę czata GPT o podanie ciekawej nazwy nowego języka i proszę, żeby ta nazwa była taka z humorem. Zobaczcie Państwo, jak pięknie odpowiedział, naprawdę z super iskierką kreatywności. Okej, okay, może coś bardziej humorystycznego. Proponowany język spaghetti polonaise tok. Mieszanka włoskiego spaghetti, poloneza jako reprezentacji Polski, oczywiście angielskiego tok. Spaghetti bolognese, spaghetti polonaise. Uważam, że no, nazwa naprawdę na poziomie, z humorem. Ja osobiście miałbym naprawdę trudności, żeby lepszą nazwę, bardziej trafiającą w punkt tutaj podać. Jestem zdumiony. To wszystko pokazuje, że nadchodzi naprawdę wielkimi krokami era copilotów. GenAI jako świetny copilot, taki nasz współpracownik w pracy, w technologii, w uczeniu się, w rozwoju, w podróżach, w życiu codziennym i jeszcze w wielu innych rzeczach. Przykładowo kilkanaście tygodni temu przebywałem w Pradze Czeskiej, miałem ograniczony czas, dosłownie półtora dnia na zwiedzanie, poprosiłem czata GPT dosyć precyzyjnym promptem o wygenerowanie mi planu zwiedzania. Zacząłem od definicji, gdzie mieszkam, w jakim hotelu, ile czasu chcę spędzić, prawda, co chcę mniej więcej zobaczyć. Naprawdę ścieżka była rozpisana świetnie, z czasami przejść, z nawet rekomendacjami restauracji. Zastosowałem się do tej rekomendacji, naprawdę świetnie zwiedziłem Pragę. Gdybym miał to robić poprzez Google i czytanie wszystkiego, zajęłoby mi to minimum 2-3 godziny, żeby taki plan przygotować. Dzięki temu zajęło mi to 5 minut. Niezwykły zysk jest na efektywności wszelkich zadań. Trochę przykładów praktycznych, już z bardziej z obszaru biznesowego, gdyż tytuł prezentacji był Copilot w organizacji. Copilot specjalisty do spraw prostego języka, więc komunikacja, naturalny język do języka naturalnego. Wiecie Państwo, że banki są, no, mają dużo regulaminów, są zobowiązane, prawda, różnego rodzaju regulacjami, więc muszą mieć ten język bardzo precyzyjny w dokumentach formalnych, ale bardzo często też chcemy naszym klientom pomóc zrozumieć w sposób prostszy, co w tych dokumentach jest, więc pracujemy też nad tak zwanym prostym językiem, nad regułami prostego języka. I proste reguły. Zapytałem moją koleżankę, z którą, która pracuje w takim zespole, jakie typowe reguły stosujecie. Oczywiście wszystkich nie wziąłem, tylko takie podstawowe. I wpisałem je do czata GPT jako algorytm. Czyli do naszych klientów chcemy się zwracać formą my, a nie oficjalnie jako bank. Zamiast klientom będziemy pisali tobie. Nie używamy strony biernej, no i używamy oczywiście prostych słów. Proszę czata GPT, żeby zapamiętał te reguły, i gdyż w kolejnym promcie podam tekst, który chcę, aby uprościł. I tutaj mam potwierdzenie, że wszystko jest OK. Wrzucam tekst. Przeczytam Państwu ten tekst, jak on brzmi, a później przeczytam tekst, który jest wynikiem tego uproszczenia, tejże translacji. Jest to wycinek regulaminu kart zwirtualizowanych. Punkt pierwszy. Karta zwirtualizowana jest udostępniana przez bank posiadaczowi karty w aplikacji mobilnej na danym urządzeniu mobilnym po dokonaniu przez niego aktywacji karty zwirtualizowanej. Z karty zwirtualizowanej można korzystać od momentu jej aktywacji. Punkt drugi. Odstąpienie od umowy karty lub umowy ROR, wypowiedzenie lub rozwiązanie lub wygaśnięcie którejkolwiek z tych umów skutkuje usunięciem przez bank tokena i uniemożliwieniem korzystania z karty zwirtualizowanej z chwilą skutecznego odstąpienia od którejkolwiek z tych umów, upływu okresu wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia. Punkt trzeci. W celu korzystania przez posiadacza karty zwirtualizowanej z tej karty na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym powinien on dokonać aktywacji karty zwirtualizowanej na każdym z tych urządzeń odrębnie. Coś zrozumiałem, ale jest to tekst długi i trudny, z pewnością musiał być prawniczy. I po translacji poprzez chat GPT otrzymujemy coś takiego z pewnym drobnym błędem, bo akurat tutaj było nazywane karta zwirtualizowana, chat GPT napisał karta zwirtualna. Chyba też chciał uprościć, ale pomijając ten błąd, mamy karta zwirtualizowana, jest dostępna w naszej aplikacji mobilnej na Twoim urządzeniu po aktywacji. Możesz z niej korzystać od razu po aktywacji. No i faktycznie zdaje się, że ten punkt pierwszy właśnie to oznacza. Punkt drugi. Jeśli zrezygnujesz z karty lub umowy ROR, to usuniemy token i nie będziesz mógł jej już korzystać z karty zwirtualizowanej. Punkt trzeci. Jeśli chcesz korzystać z karty zwirtualizowanej na kilku urządzeniach, aktywuj ją na każdym z nich oddzielnie. To jest niezwykłe uproszczenie tekstu. I powiem Państwu, że mamy zespoły, które pracują nad translacją takich długich rogoaminów. Proszę sobie wyobrazić use case taki, gdzie można te 20 stron takiego tekstu wstępnie uprościć i następnie na nim pracować i poprawiać go, szlifować, żeby był dużo lepszy. Można skupić się na prawdziwej wartości. Tak? I to właśnie niesie stosowanie GenAI. Możemy dzięki temu, prawda, wykorzystać ten czas, żeby dostarczyć dodatkową wartość. Kolejny przykład. Copilot specjalisty do spraw reklamacji. Przykładową reklamację z internetu umieściłem w czacie GPT. Trochę z niej usunąłem dane osobowe, chociaż tak jak mówię, ona była z internetu, więc raczej te dane były publiczne. I prompt jest dosyć prosty. Proszę ChatGPT o przeanalizowanie poniższej treści reklamacji, która wpłynęła do banku i już teraz się nie posługuje bardzo takim formalnym językiem, chociaż wcześniej używałem języka naturalnego, ale w postaci formalnej, gdyż podawałem algorytm, z którym chciałem, żeby ChatGPT postępował. W tym wypadku już tylko proszę o przeprowadzenie ekstrakcji danych najważniejszych i proszę o określenie sentymentu, więc nie mówię, jak ma być to zrobione i liczę na to, że taki ChatGPT, GenAI, wykona to w jakiś ciekawy sposób. Reklamacja ma prostą, krótką treść. W związku z odmową likwidacji współwłasności rachunku przez pracownika banku przy ulicy nieistniejącej w Warszawie w dniu 28 września 2023 składam reklamację od tej decyzji. Domagam się natychmiastowego zamknięcia mojej współwłasności. Nie mam dostępu do tego rachunku, nie ma na nim mojego zadłużenia. Nic mnie nie łączy ze współwłaścicielem. Z poważaniem Jan Nowak. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób tutaj ChatGPT przetworzył dane nieustrukturyzowane w dane ustrukturyzowane. Jest wyjęta data reklamacji, jest też miejsce podane jako oddział przy ulicy tak Janinej w Warszawie. Skarżący Jan Nowak z podpisu. Rzecz problem, odmowa likwidacji współwłasności rachunku. Dokładnie o to chodziło. I dodatkowe informacje, uzasadnienie, dlaczego tutaj skarżący, prawda, uznaje, że to jest problem. I sentyment w tekście jest jednoznacznie negatywny. Oprócz tego poprosiłem o podanie zdań z takim bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym. I jako pierwsze zostało podane zdanie: domagam się natychmiastowego zamknięcia mojej współwłasności. Tak, jest to chyba najmocniejsze zdanie w tym krótkim tekście. Oczywiście ten tekst może być znacznie dłuższy, a krótkiego tekstu pewnie nie ma sensu stosowanie takiego rozwiązania, ale dla długiego już jak najbardziej. Jest to też w naszym odczuciu niezwykle fajny scenariusz użycia, szczególnie, że dzięki temu można dokonać wstępnej oceny, wstępnej klasyfikacji, można też zadraftować odpowiedź, ale można zrobić więcej. Na bazie ekstrakcji danych można stworzyć early warning system, gdzie, prawda, w raportach, nawet nie analizując jeszcze bezpośrednio treści wypowiedzi, możemy już narysować różnego rodzaju wykresy, które pokazują, jakiego typu problemy nagle się pojawiają. Więc można taką nawet holistyczną analizę zrobić nie tylko na bazie jednej treści reklamacji, ale prosząc o znalezienie cech wspólnych w wielu różnych reklamacjach. Copilot analityka danych. Microsoft tutaj świetnie ocenił, że przyszłość właśnie jest w używaniu języka naturalnego również takich narzędzi jak Microsoft Excel czy Microsoft Power BI i w ogóle w całym stacku technologicznym Microsoftu, również w Windowsie. Bank Millennium jest jedną z firm, które testują rozwiązanie Copilot z Microsoft Office. Na razie nie mogę, gdyż ja tego nie testuję, nie mogę odpowiedzieć, w jaki sposób to działa praktycznie, natomiast miałem tę okazję odwiedzić Microsoft w Redmond i wiedzieć, jak to rozwiązanie działa i muszę przyznać, że działało bardzo, bardzo ciekawie. Oczywiście z dokładnością do różnych jeszcze przypadków wynikających ze wczesnego rozwoju tego narzędzia, natomiast uważam, że to jest przyszłość. Ale zanim będzie dostępny publicznie Microsoft Office Copilot, postanowiłem wrzucić dane w postaci CSV do ChatGPT, zwyczajnie w prompcie. Oczywiście można też załączyć Excel, plik Excel w pliku. Można robić to w dużo bardziej takim zaawansowanym sposobem. Wkleiłem dane z Google Trends, które pobrałem dla jako popularność wyszukiwania marki Millennium, mBank, ING i PKO. Wiadomo, Google Trends w jakichś odstępach czasu podaje pewnego rodzaju wskaźniki, które pokazują w sposób taki znormalizowany, jak bardzo popularna dana marka była. ChatGPT rozpoznał, czym są te dane. W prompcie poprosiłem o wyciągnięcie wniosków i przeprowadzenie analizy trendu. I również nie wyspecyfikowałem algorytmu, jak to zrobić. W wyniku otrzymujemy, i to jest bardzo ciekawe, analiza danych została wykonana, bez jeszcze na razie nie pokazujemy tych danych, później Państwu pokażę, się zobaczyli, ale najpierw chciałem, żeby ta historia była opisana przez ChatGPT. I wniosek jest taki. PKO regularnie osiąga najwyższe wartości, co wskazuje na to, że cieszy się największym zainteresowaniem. ING początkowo miał wysokie wartości, a ogólnie widoczny jest trend spadkowy, czyli została wyróżniona PKO i ING osobno, a Millennium i mBank zostały połączone w wspólny wniosek. Millennium i mBank wykazują podobne średnie wartości z pewnymi fluktuacjami, ale analizując dane można zauważyć, że z czasem wartości dla Millennium zdają się być nieco wyższe w porównaniu do mBank, co może sugerować, że wzrost zainteresowania Millennium kosztem mBank następuje. Bardzo ciekawy wniosek. Oprócz tego ChatGPT zasugerował, że jeżeli są to wnioski z popularności wyszukiwań marki w internecie, to może warto te dane byłoby połączyć z jakimiś informacjami o ostatnio przeprowadzonych działaniach marketingowych, szczególnie w internecie. Uważam, że to jest bardzo słuszny wniosek, więc nie prosząc, tak naprawdę nie podając algorytmu, uzyskałem bardzo wiele ciekawych kroków i teraz zamierzam pokazać Państwu, jak te dane wyglądały. No, kolor zielony jest PKO, największy i największy. ONG na początku był wysoko i mamy spadek, natomiast mBank i Millennium to są kolor, prawda, czerwony i niebieski i widać, że przez ten okres ponad 2 lat one były dosyć podobne, ale ta relacja mBanku do Millennium zmieniła się na korzyść Millennium w ostatnim czasie. No, świetnie rozpoznane prawda, tendencje. Wydaje się to dosyć proste, kiedy patrzymy na wykres, ale my nic nie wpisaliśmy w tym prompcie, poza tym, że proszę o przeprowadzenie analizy trendu, więc demokratyzacja dostępu do technologii jest przeogromna. Kolejny przykład. Copilot specjalisty CRM do spraw personalizacji. Jest to przykład Pega Customer Decisioning Hub, takiego narzędzia, które gdzieś tam w banku Millennium teraz testujemy. To są prawdziwe screeny z narzędzia i muszę przyznać, że w każdym miejscu, w zasadzie w Pega CDH, pojawiają się już konkretne elementy do stosowania GenAI. W tym pierwszym przypadku jest to tworzenie treści, czyli treść ma być troszeczkę nieformalna, ma podkreślić 2% cashbacku, to jest jako przykład, tak? Dalej, tworzenie segmentu. Mówimy, jaki to ma być segment, persona, dobry score ryzyka kredytowego, średni dochód ze Stanów Zjednoczonych. To się bardzo szybko przetranslowało na konkretne wartości cech, które są dostępne w systemie CRM analitycznym. Jest to nasza praca w Banku Millennium na co dzień, którą wykonujemy, więc to też jest niesamowite uproszczenie naszych zadań. Oprócz tego mamy wiele innych ciekawych tutaj screenów, gdzie można to stosować, wyciąganie, prawda, dodatkowych informacji, jakichś insightów zautomatyzowanych. To może być bardzo podobne do tego, co pokazywałem też w ramach use case'u reklamacyjnego. Ale z CRM-y można iść dalej. Jeżeli chodzi o personalizację, hiperpersonalizację, no to tutaj kolejny use case. Copilot specjalisty CRM do spraw contentu. Na przykładzie Stable Diffusion, dostępnego publicznie, stworzyłem przykładowe tło do wiadomości push. Moim celem było stworzenie baneru bez tekstu, który podkreśla charakter eko, gdyż chcę reklamować lokatę związaną z ekologią. No i dopisałem parę innych dodatkowych informacji, które chcę, żeby to było i zielone, dosyć fotorealistyczne. Jak na taki krótki pierwszy prompt, prawda, całkiem już to fajnie wygląda. Akurat Stable Diffusion nie mam pewności, czy nie ma problemów z copyrightami, natomiast DALL-E w wersji chyba 3 już ten problem rozwiązuje, a na pewno Adobe Firefly rozwiązuje ten problem zupełnie. Skoro robi to już Adobe, to prawdopodobnie niebawem w takich już formalnych narzędziach do personalizacji kontentu te rozwiązania będą zawarte, również gotowe do automatyzacji tego typu procesów. Czyli nie tylko treść, nie tylko produkt, a również wizualizacja będzie tworzona w dużej mierze przez generatywną sztuczną inteligencję. Idziemy troszeczkę dalej w bardziej kreatywne aspekty i tutaj Copilot product managera. Ja dałem taki przykład promptu dla product managera z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw i kolejna technika definiowania promptu definiuje temat rozmowy. Proszę, ten temat to jest takie innowacyjne i nowoczesne produkty i usługi finansowe dla segmentu MŚP w Polsce, które określam, znacząco ułatwiają realizację codziennych spraw klienta, zwiększają zaangażowanie i satysfakcję klienta, mogą być oparte na partnerstwie i mogą opierać się na danych i nowoczesnej technologii i rozwiązaniach. Proszę, żeby dla powyższego tematu przeprowadził ChatGPT burzę mózgów, żeby wybrał pomysły, które są bardziej unikalne, nowe, niecodzienne i w efekcie, aby powstała lista trzech najciekawszych z jakąś tam oceną grupy docelowej. Nawet proszę o jakieś sformatowanie już odpowiedzi, żeby to było dużo łatwiejsze do czytania. W efekcie otrzymuję pomysł jeden. Platforma zarządzania finansami biznesowymi. Grupa docelowa, jakaś opis, uzasadnienie też jakieś. Nie będę teraz wchodził w szczegóły tychże uzasadnień, gdyż prompt też był dosyć krótki i te pomysły nie muszą być wcale aż tak unikalne. Chodzi o mechanikę, jak to działa. Im lepszy prompt, tym fajniejsze będą te pomysły. Więc może nas absolutnie ChatGPT wspierać jako Copilot również do kreatywnych pomysłów na rozwój biznesu. Pomysł numer dwa. Mobilny asystent biznesowy, również jest grupa docelowa i opis. I pomysł numer 3, zgodnie z prośbą, marketplace finansowy dla segmentu MŚP. Bardzo fajny use case. Ja osobiście może nie jestem product managerem, natomiast w swojej pracy biznesowej też wspieram się w aspekcie kreatywnym. Przeprowadzam swego rodzaju burzę mózgów, czy też challenge drugie się robi, analizę gapów przy użyciu czata GPT. Idziemy dalej. Skoro na różnych poziomach organizacji docieramy też do CEO. I tu chciałbym pokazać, jak można dzisiaj wykorzystać wyszukiwarkę Bing. Wystarczy postawić się w roli, że jestem CEO dużego banku w Polsce, którego celem jest, to można opisać, że koncentracja na kliencie, realizacja transformacji cyfrowej, to są cele wspólne dzisiaj dla wielu banków. I opisuję, kto jest moją główną konkurencją, że konkurencją niech będzie Bank Millennium, mBank oraz ING. No i interesują mnie wyniki tych banków. To proszę Binga, znajdź dokumenty z raportami rocznymi, zapoznaj się z tymi raportami i podaj główne dane finansowe dla tych banków w roku 2022. Zobaczcie Państwo, Bing znalazł te raporty dla tych trzech banków i podał tabelę z wynikami. Zazwyczaj te raporty są w postaci PDF, bardzo różnych formatach. Uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny use case, który w wielu departamentach czy może uprościć pracę, bo naprawdę czytanie tego i zbieranie to jest jedno, a jak już będziemy mieli to zebrane do jakiejś jednej postaci, a później tylko zweryfikowanie, to jest znacznie prostsza praca. Tutaj te dane wydaje się, że są prawidłowe. Źródła są tych raportów też podane, można kliknąć, kiedy się w taką interakcję z Bingiem wchodzi. Więc wydaje się, że use case bardzo, bardzo przydatny. Natomiast można prompt napisać troszkę dłuższy. I tu już proszę o to, żeby nie tylko podać dane, ale żeby przeczytać strategię tych banków. I interesuje mnie jako CEO dużego banku w Polsce, co te banki robią unikalnego na tle innych banków w kontekście właśnie cyfryzacji, innowacji i koncentracji na kliencie. I pytam konkretnie, co innego unikalnego realizuje Millennium na tle mBank ING, czy też mBank na tle Millennium ING, ING na tle Millennium i mBank. I ważne, że tutaj chce się oprzeć nas na aktualnie obowiązujących dokumentach strategii tychże banków. Widzimy, Bing wyszukał wszystkie dokumenty, łącznie z raportami rocznymi, i taka tabela w postaci, prawda, tych wymiarów, które nas interesowały, cyfryzacja, innowacja oraz koncentracja na kliencie, i w odpowiedzi, co mBank Millennium ING robi unikalnego versus inne banki, no, zostało to przedstawione. Nie weryfikowałem, na ile jest to prawda, natomiast przy odrobinie pracy, weryfikacji promptów i pewnej iteracji, myślę, że da się dojść tutaj do czegoś, co naprawdę może bardzo mocno wydobyć z tychże dokumentów te kierunki, które mogą być bardzo ciekawe, i jako CEO danego banku powinniśmy przygotować na to odpowiedni plan działania. Tak, GenAI jest niezwykle ciekawa i niezwykle skuteczna, natomiast ma wiele ryzyk i ograniczeń. Ja tutaj przedstawię tylko wybrane. Przez te kilka miesięcy, w zasadzie już chyba prawie rok korzystania, napisałem dziesiątki, wydaje się, tysięcy promptów. No i zmierzyłem się z wieloma problemami. Jeżeli chodzi, pogrupowałem je w takie dwie grupy. Po pierwsze, bezpieczeństwo, tak? Czyli zgodność z regulacjami. Dzisiaj jest to jeszcze temat nie do końca dobrze rozpracowany. Jesteśmy w Banku Millennium na etapie pracy, budowania KNFD-ków do tego, do pierwszych use case'ów. I widzimy, że gdybyśmy wprowadzili teraz to na produkcję, no jest pewne ryzyko nieodpowiednich wyników, w tym dyskryminujących wyników. Dalej, prywatność danych. Nadal nie mam pewności, gdzie te prompty i w jakiej postaci są przechowywane, gdzie te modele, jak te sieci neuronowe są uruchamiane, gdzie te dane faktycznie są. No i to bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ataki na sieci neuronowe. Jest zupełnie nowa rzecz. Można wprowadzić jeden dodatkowy symbol, cokolwiek, żeby uzyskać tekst, jaki się chce uzyskać, i takie automatyzowanie tutaj musi być poprzedzone szeregiem naprawdę różnych innych obwarowań i działań. Ale oprócz tego jakość, nie tylko bezpieczeństwo, ale jakość. No jest ogrom halucynacji. Te prompty, które Państwo widzieliście, ja je wielokrotnie musiałem dostosowywać, żeby pozbyć się tej halucynacji, która się po prostu pojawia. Jak się jej pozbywać? No trzeba wyrobić pewien szósty zmysł do tego, tak? Czyli im więcej korzystamy z GenAI, tym szybciej rozumiemy, kiedy i widzimy, kiedy się halucynacja pojawia. A ona się niestety pojawia w najciekawszych momentach, bo ja osobiście korzystam z trybów kreatywnych. Na przykład Bing włączam od razu tryb kreatywny, gdyż on łączy najwięcej różnych rzeczy ze sobą. No, tryby inne już tam są takie bliższe tego Google'a i zachowują się tak bardzo precyzyjnie. A najfajniejsze są te styki różnych dziedzin i różnych prawda, obszarów chociażby wiedzy. Dalej. AI, do wykrywania AI dzisiaj już jest bardzo dobrze rozwinięte, więc występuje naprawdę bardzo silne ryzyko PR-owe. Czyli jeżeli firmy zaczną tworzyć na masową skalę treści za pomocą AI, no to ktoś może wskazać, że 100% tego kontentu wytworzonego przez państwa firmy jest sztuczna. No, jest to ryzyko PR-owe, zdecydowanie. Ale największą trudnością są deficytowe kompetencje. Proszę Państwa, ta technologia jest obecna na rynku już niemal rok. Tak? I jak zadamy sobie pytanie, jak wielu ludzi weszło w taką głęboką interakcję z tą technologią, to myślę, że to będzie niewielki odsetek. Oczywiście wielu z nas, którzy posiadają dzieci, czy w szkole dzieciaki same, tak, ale tego bym nie określił jako wejście w taką głęboką interakcję z technologią. Więc te kompetencje, które dotyczą ciekawości świata, kreatywności, chęci wywierania wpływu, czy też krytycznego myślenia, są deficytowe, a będą jeszcze bardziej deficytowe, bo żeby z tej technologii, tak przysłowiowo, wyjąć coś ciekawego, trzeba być samym ciekawym świata i mieć coś do zaoferowania. Inaczej te prompty po prostu będą płaskie i odpowiedzi też będą płytkie. Na koniec chciałbym jeszcze pokazać, jak ten AI detektor działa, jak działa precyzyjnie na bazie, no jest przykład Originality AI. Tutaj wkleiłem tylko przetłumaczone na język polski prawda, moje prompty i odpowiedzi. Więc to był prompt akurat dotyczący tego, prawda, przykładu Copilota Product Managera z segmentem małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to przetłumaczony prompt, wklejony i 95% jest oryginalny, 5% AI. Być może te 5% powstało, bo przeszło to przez Google Translate, co też jest na pewno modelem sieci neuronowej. Natomiast gdy wkleiłem już odpowiedź Business Financial Management Platform, również przetłumaczona na język angielski, to bez wątpienia 100% AI, więc jest to niezwykle łatwe, żeby to wykryć i te narzędzia będą tylko lepsze. Będą tylko lepsze, więc no, myślę, że to też pomoże w rozwiązaniu tego problemu, który występuje dzisiaj w świecie naukowym, w edukacji, bo będzie można bardzo łatwo wykryć te treści utworzone przez AI. Na koniec chciałbym podzielić się takim cytatem, który przeczytałem w raporcie IBM-a, że AI nie zastąpi ludzi, to ludzie korzystający z AI zastąpią tych, którzy z AI nie korzystają. Jest piękne ujęcie. Ja absolutnie nie wierzę, że oczywiście każda rewolucja przemysłowa prowadzi do zmiany struktury zatrudnienia. Natomiast ja w organizacji przekazuję raczej taki punkt widzenia, że nie potrzebujemy nowej rekrutacji. My potrzebujemy nieco dostosować naszych ludzi, pomóc im się do tego tak jakby zaadaptować i kierować tą zmianą bez strachu, bez panicznego strachu, absolutnie. Uczmy się, korzystajmy z tego. Jeżeli będziemy rozwijali te kluczowe kompetencje, o których wspomniałem wcześniej, czyli prawda, ciekawość świata, krytyczne myślenie, chęć wywierania wpływu, jestem przekonany, że przy tej technologii, która absolutnie redukuje dostęp do technologii, możemy naprawdę zmieniać świat wszyscy. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy również za ciekawą i aktualną na czasie prezentację. Tak więc zapraszam Państwa do zadawania pytań. Ja też mam jakieś pytania, ale preferuję, żeby Państwo jako goście najpierw te pytania zadali. Czyli można się włączyć albo można podnieść rękę, ewentualnie zadać pytanie przez czat. Czyli profesor Bogumił Kamiński, z tego co widzę, podnosi rękę.
Tak, Mariusz, bardzo dziękuję za ciekawy referat, zwłaszcza, że to jakby to, co jest dla mnie szczególnie wartościowe, że wy to robicie, że to nie jest to, co wam się wydaje, tylko to rzeczywiście w biznesie się robi. Natomiast w tym kontekście mam takie pytanie, jak wy budujecie potem biznes case'y pod to, tak? Czyli wiesz, fajne mamy case'y, no ale na końcu jest jakiś zarząd, który liczy pieniądze i on mówi, że pewnie ich tam już bardziej średnio to interesuje, czy to wynika z GenAI-a, czy po prostu sam wymyśliłeś, byleby był biznes z tego. Jaka tu jest perspektywa w dzisiejszym jakby stanie rynku?
Tutaj na razie mamy dosyć raczej taką sytuację łatwą, gdyż wszystko, co robimy, jest w formule proof of concept. Nie mamy na razie wdrożeń na produkcji takiej bezpośredniej, więc wszystko, co do proof of concept, to raczej tego business case na razie nie wymaga, aczkolwiek wszyscy czujemy, że będą po prostu no, wzrosty efektywności bardzo istotne. I wtedy, kiedy te proof of concept nam udowodnią, że takie wzrosty są, no, będziemy liczyli te business case. Ale na pewno one się będą opierały na wzroście efektywności.
Okej, dziękujemy. Czy ktoś z Państwa ma inne pytanie do prelegenta? Ja mam może takie pytanie, bo wspominałeś o tym, że z jednej strony mamy ChatGPT, z drugiej strony mamy Barda, z drugiej strony ChatGPT połączone z Bingiem. Które z tych narzędzi preferujesz, ewentualnie w jakim kontekście używasz których narzędzi?
No świetne pytanie. ChatGPT, jeżeli chodzi o rozumienie języka naturalnego, sam ChatGPT-4 jest absolutnie najlepszy. Odpowiedzi są najgłębsze, kontekst jest rozumiany najlepiej. Natomiast jeszcze na razie nie ma pełnego dostępu do bieżącego internetu. Zatem Bing w połączeniu z GPT, tam już jest też możliwość stosowania GPT-4, na razie jeszcze nie przez przeglądarkę, ale jak ktoś zainstaluje aplikację mobilną, to gdy się wejdzie na Binga, to tam jest takie pytanie, jest taki boksik, można przełączyć na GPT-4, wtedy ten GPT-4 jest używany i stosuje Binga do tego, aby znaleźć ciekawe informacje z internetu, je połączyć w jakiś większy kontekst, Na przykład, jeżeli szukam jakichś gapów w tym, o czym ja myślę, prawda, i wiem, że jest gdzieś jakaś ciekawa strona z czymś, to bardzo często robię tak, że wrzucam swoje różnego rodzaju przemyślenia w tego prompta i proszę o sprawdzenie, czy jeszcze jest coś, co, o czym ja zapomniałem, co wynika z czegoś innego. To przyspiesza moją pracę w tym zakresie, że ja po prostu, no, tak jakby nie wszystko muszę w 100% zawsze przeczytać, tak, żeby to, ten gap znaleźć. I później zwrócić się konkretnie w jakiś aspekt, którego nie pokryją. To wtedy używam tego. Natomiast jeżeli chodzi o Google, to Google odpowiada w BART w taki dosyć krótki sposób, taki lakoniczny. I wydaje się, że Google na razie niczym ciekawym mnie nie zadziwił. Aczkolwiek Google chyba planuje albo już ma dostęp do Google Scholar i być może przy użyciu Barda można będzie wyszukiwać fajnie różnego rodzaju prace naukowe, które coś fajnego pokrywają, tak? Bo dzisiaj ta wyszukiwarka do Scholar, ona jest taka, no, dosyć, nie jest chyba zaawansowana, tak? Wydaje się, że będzie...
Ja mam wrażenie, że ona od 10 lat nie była zmieniona, a przynajmniej od długiego okresu czasu.
Ja nie mam doświadczenia, bo nie jestem naukowcem, tak? Ale gdzieś tam od czasu do czasu czegoś szukam i aż się prosi, żeby tam to wprowadzić. Czyli mamy jakąś tezę, szukamy jakichś prac, które gdzieś tam naszą tezę popierają. Myślę, że to będzie świetne rozwiązanie do tego. Nie wiem, jaki ma plan Google na to, bo to z jego biznesem reklamowym dosyć mocno, prawda, się wyklucza na ten moment. Jakie jeszcze są rozwiązania, na przykład Llama z Mety? No to jest rozwiązanie open source'owe, które może mieć taki benefit, że tam mamy kod źródłowy i to rozwiązanie jest niezmienne. Dzisiaj widzę, że te modele na przestrzeni czasów, one ewoluowały. To znaczy, jak ja pisałem jakiś prompt kiedyś, to i podobna była odpowiedź, ona nie jest zawsze taka sama, ale widzę, że niektóre modele się po prostu też pogorszyły z czasem. Okazało się, że na przykład jakość usługi Bing tak sprawia, że popularność jej rośnie. Prawdopodobnie Microsoft miał problemy wydajnościowe, nieraz sam na nie, prawda, na nie napotykałem. Prawdopodobnie zdecydowano, że te modele, które są tam uruchomione, są prostsze. No i z czasem widziałem, że jakość tej odpowiedzi jest gorsza.
Okej, okay, dziękuję. Teraz może profesor Włodzimierz Springer będzie miał okazję zadać pytanie.
Dzień dobry. Ja jestem ciekawy, jak pan interpretuje taką nowość, która się pojawiła w unijnej regulacji o ochronie praw autorskich z 2019 roku. Po angielsku to się nazywa text and data mining, czyli można przetłumaczyć jako eksploracja tekstu i danych. Dlatego, czy to, bo ja się spotkałem z tym, że nie ma tutaj jasności od strony prawnej, dlatego że jedni twierdzą, że to jest tak, jakbyśmy czytali jakiś utwór, do którego mamy dostęp legalnie na własny użytek osobisty i czy swojej kręgu rodziny i znajomych, czy tutaj do tego zgoda autora nie jest potrzebna, prawda? Natomiast część twierdzi, że jednak tutaj no, mogą być roszczenia ze strony autorów, jeżeli to są utwory chronione, no bo dane oczywiście nie są aż tak w takim stopniu chronione jak utwory, więc tu chodzi o dane, ale również utwory chronione prawnie, prawda? Bo przecież jeżeli maszynowo się przetwarza coś, żeby coś osiągnąć, na przykład przetłumaczyć coś z jednego języka na drugi, to nie jest udostępnianie czy rozpowszechnianie w rozumieniu prawa autorskiego. Po prostu jest to jakieś tam przetwarzanie maszynowe, które nie polega na udostępnianiu czy rozpowszechnianiu dalej tych utworów, tylko po prostu jest to realizowane w jakimś celu, na przykład przetłumaczenia czegoś z jednego języka na drugi. Jak pan myśli, czy to się, bo to tylko w celach naukowych i niekomercyjnych na razie można stosować. Były próby pogłębienia tego w Wielkiej Brytanii, ale protest środowisk kreatywnych był tak duży, że z tego zrezygnowano. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Świetne pytanie. Ja chyba sympatyzuję ze środowiskami kreatywnymi w jakiś sposób, tak? Bo nie jestem prawnikiem w tym zakresie, natomiast myślę, że przez to, że mam dosyć dużą historię tych promptów, no tam po prostu wszystko jest. A jeszcze więcej, tam można no, wytworzyć coś, no ciężko mi nawet tak jakby, no tam po prostu wszystko jest i wiem, że teraz w Stanach Zjednoczonych są procesy nawet, na przykład twórca prawda, Gry o Tron, czy kto inny, no można z łatwością wygenerować to streszczenie, czy nawet nie streszczenie. Wydaje się, że to było przetworzone bez chyba wiedzy, zgody tego autora, ale nie jestem prawnikiem, nie umiem tego określić. Natomiast do zastosowań biznesowych absolutnie trzeba brać to pod uwagę i uważam, że te rozwiązania muszą być niezwykle tutaj obwarowane odpowiedniością, w szczególności na przykład do obrazów, do generacji obrazów. Adobe Firefly, Adobe nauczyło swój model LLM na bazie, prawda, jego własnych danych, do których on posiada Adobe, prawa autorskie i wtedy wszystko tutaj jest ok. Ale gdybyśmy mieli na przykład wytworzyć jakiś komercyjny serwis, gdzie możemy wygenerować jakąś powieść na bazie tego, co ChatGPT wie i tak dalej, i później to w jakiś sposób sprzedawać, co się prawdopodobnie może odbywać dzisiaj, gdzie na później Amazon trafiają jakieś książki wygenerowane w ten sposób, to chyba tutaj twórcy powinni mieć z tego jakieś dodatkowe korzyści. Ale to jest tylko moja interpretacja. Nie umiem niestety panu odpowiedzieć bardzo precyzyjnie, gdyż nie jestem prawnikiem, natomiast chyba sympatyzuję z twórcami tutaj w jakimś zakresie.
To ja się wtrącę jako nieprawnik, ale obserwator tego, co się dzieje, że Amazon ograniczył autorom możliwość do wgrywania 3 książek dziennie, tym autorom, którzy w ramach tego self-publishingu te książki publikują. No to oczywiście oznacza, że autorzy wykorzystują tego typu narzędzia, no bo kto z nas pisze 3 książki dziennie właśnie, tak żeby je później wygrywać i sprzedawać.
No właśnie, no tak jak na YouTubie na przykład jest jakaś forma interpretacji czegoś utworu, to później, prawda, jest ten tak zwany revenue, chyba sharing stosowany, że twórca też otrzymuje z tego profity tego tytułu. Myślę, że tutaj też to się musi ucywilizować, jakoś rozwiązać, ale no, trzeba jasno sobie stwierdzić, że ten ChatGPT bez tego gromu danych, który pochodzi z tych książek, nie byłby tak inteligentny, jak jest dziś. Więc na pewno ten wkład tam jest.
Ja dodam, że my jako pracownicy akademicy czy badacze dostajemy pewne takie wynagrodzenie z organizacji, która się nazywa CopyPol, która pobiera to właśnie od chyba twórców kopiarek i tego typu sprzętu. Znaczy rozumiem, logika jest taka, że skoro nasze książki są kopiowane przez studentów i zarabiają na tym twórcy kopiarek, no to my coś tam z tego dostaniemy. Nie wiem, czy ktoś tu z Państwa mnie skoryguje, ale tego typu systemy tutaj już funkcjonują. Oczywiście nie do czatu GPT, ale do tych starszych technologii, bo chyba kserokopiarka ma 60 lat albo coś w tym stylu. Dobrze, kto z Państwa chciałby zadać jeszcze pytanie? Kto chciałby ewentualnie odnieść się do tych treści, które były wypowiedziane? Jeżeli nie ma chętnych, to Mariusz, bardzo chciałbym Ci serdecznie podziękować za precyzyjną, aktualną i jeszcze powiedzmy ze środka biznesu taką prezentację, właśnie gdzie przedstawiłeś nam tą perspektywę, jak to rzeczywiście jest na tej pierwszej linii frontu wykorzystywane. A Państwu dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do uczestnictwa w kolejnych właśnie spotkaniach w ramach naszego seminarium.
Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie.
My również dziękujemy.
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 Bardzo dziękujemy.
Dziękuję i do widzenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy, do widzenia.